Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Mamy dla Was fragment audiobooka. W głębiny. Ewolucyjna podróż morskich gadów i ssaków doktora Daniela Tyborowskiego. Książkę wydaliśmy w naszym wydawnictwie RN. Linki do audiobooka i wersji papierowej znajdziecie w opisie. Ostatnio publikowaliśmy też odcinek z Danielem. Audiobooka czyta Wojciech Żołądkowicz. Wspaniale. A o czym są w głębiny? Ta książka to jest więcej niż bestiariusz najbardziej spektakularnych gatunków morskich gadów i ssaków. To odczytany z zapisu kopalnego popis ewolucji, której mechanizmy doprowadziły do powstania morskich maszyn do zabijania. Więcej znajdziecie w książce lub usłyszycie w audiobooku, a teraz zapraszam na fragment.
Wydawnictwo RN przedstawia Daniel Tyborowski. W głębiny. Ewolucyjna podróż morskich gadów i ssaków. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Preludium. Po co i jak wrócić do mórz? Dlaczego opuszczać lądy? Historia ewolucyjna kręgowców ma blisko 500 milionów lat. Sięga więc aż do okresu kambryjskiego. Z tamtych czasów znamy najstarszych praprzodków zwierząt kręgowych. Były to oczywiście formy zamieszkujące toń wodną. Cała era paleozoiczna, czyli okres pomiędzy 539 a 252 miliony lat temu, to historia niesłychanego wręcz sukcesu ewolucyjnego, jaki osiągnęły kręgowce pierwotnie wodne, czyli po prostu ryby. Okres dewoński jest nawet czasem zwany epoką ryb lub wiekiem ryb. Jedna z żyjących w tym czasie grup ryb, sarkopterygi, ryby mięśniopłetwe, dokonała brzemiennego w skutki wyczynu ewolucyjnego, wyszła na ląd. Bądźmy wdzięczni tym pionierom. Wszystkie żyjące na lądzie kręgowce są bowiem produktem tego osiągnięcia. Ty, twój pies, kot twojego sąsiada, koń, słoń, krokodyl milowy i taplający się obok niego w rzece hipopotam, myszy, tygrysy, warany, dziobaki, ptaki i ich wymarli przodkowie, czyli dinozaury, wszyscy jesteśmy dalekimi potomkami ryb mięśniopłetwych, które opuściły na dobre środowisko morskie i rozpoczęły podbój środowiska lądowego. A zatem, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało, z ewolucyjnego punktu widzenia wszystkie kręgowce lądowe, zwane tetrapoda, czworonogi, to ryby mięśniopłetwe, tyle że niektóre z tych ryb cechują się daleko zmodyfikowaną, ale jednak podobną w stosunku do swoich dewońskich przodków, anatomią i fizjologią. Dla nas jest to początek historii, bo aby wrócić do morza, trzeba najpierw z niego wyjść. Wyjście na ląd nastąpiło, jak już ustaliliśmy, w Dewonie, dokładniej mówiąc około 400 milionów lat temu. Świadczą o tym między innymi tropy odnalezione przez Polaków w Górach Świętokrzyskich. Natomiast pierwszy powrót czworonogów do mórz nastąpił około 250 milionów lat temu na przełomie Permu i Triasu. Minęło zatem 150 milionów lat, kiedy życie, które z wody wyszło, do wody powróciło. Dlaczego tak się stało? Jak to często bywa w naukach przyrodniczych, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na tym zresztą polega cała frajda. Za każdą grupą wtórnie wodnych kręgowców stoją inna historia ewolucyjna, inne warunki środowiskowo-klimatyczne. I z każdą stroną tej książki będziemy odkrywali kolejne przyczyny powrotu różnych grup kręgowców do mórz. Gdybym jednak przyparty do muru musiał odpowiedzieć krótko, powiedziałbym, przyczyną było pojawienie się lub zwalnianie nisz ekologicznych. Nisza ekologiczna to nic innego jak rola, jaką organizm pełni w środowisku. Składają się na nią jego tryb życia, to, czym i w jaki sposób się żywi, w której części ekosystemu można go spotkać, czy woli wyższe czy niższe temperatury, czy toleruje podwyższone lub obniżone zasolenie itd. W historii Ziemi na skutek epizodów wymierań nieraz znikały z oceanów duże drapieżniki, a tym samym zwalniały nisze, w którą mogły wkroczyć nowe kręgowce, wcześniej żyjące na lądzie. Następujące po sobie cykle wymierań będą miały więc kluczowe znaczenie dla ewolucji kręgowców wtórnie wodnych. Zatem pojawianie się określonych warunków środowiskowych, najczęściej obfitości pożywienia, które nagle nie miał kto zjadać, prowadziło do tego, że wybrane grupy kręgowców decydowały się na powrót do morza. Oczywiście oprócz tych korzystnych okoliczności potrzebne jest także wykształcenie cech przystosowawczych do wodnego trybu życia. Szczegółowe przykłady znajdziemy w kolejnych rozdziałach, gdzie będę zwracał Waszą uwagę na ewolucję konwergentną. To swego rodzaju powtarzalność pojawiania się kształtów ciała i konkretnych adaptacji u bliżej ze sobą niespokrewnionych przedstawicieli organizmów, w przypadku interesującego nas tematu, u gadów i ssaków morskich. Adaptacje do środowiska wodnego. Zmiana trybu życia z lądowego na morski jest jedną z najbardziej spektakularnych transformacji, jakie zaszły w ewolucji kręgowców. Fizyka w obu środowiskach działa inaczej. Inna jest więc biomechanika zamieszkujących je organizmów. Z tej przyczyny istnieją zasadnicze różnice dzielące plan budowy typowego kręgowca lądowego od jego morskiego kuzyna. Mówiąc plan budowy, mam na myśli wszystkie cechy anatomiczne i morfologiczne, np. układ kości, przebieg naczyń krwionośnych, ułożenie włókien nerwowych i tym podobne. Jakie są te różnice? Zacznijmy od tej części ciała, która wedle znanego powiedzenia psuje się u ryby jako pierwsza. Głowa. To właśnie w czaszce znajdują się najbardziej diagnostyczne kości, dzięki którym my, paleontolodzy, jesteśmy w stanie zaklasyfikować dany okaz do odpowiedniego rodzaju, a nawet gatunku zwierzęcia. Każdy badacz zajmujący się kręgowcami najbardziej ostrzy sobie zęby oraz młotki geologiczne właśnie na odnalezienie i przestudiowanie czaszki jakiegoś wymarłego stwora. Mózgoczaszka to po prostu pojemnik na mózg, kostna obudowa, której zadaniem jest ochrona najistotniejszego narządu w całym organizmie. W czaszce znajdują się także narządy zmysłów takich jak wzrok, węch czy smak. Z kolei trzewioczaszka, na którą składają się szczęki, pełni funkcję pozyskiwania pokarmu. W zależności od środowiska, w jakim kręgowce żyły, ich głowy przyjmowały znacząco odmienne kształty i rozmiary. Wielkość poszczególnych części mózgu, a także rozmiary i rozmieszczenie narządów zmysłów wynikają z konkretnych przystosowań. Na podstawie analizy tych elementów anatomicznych możemy wyciągać wnioski dotyczące trybu życia oraz diety kręgowców kopalnych. Zatem głowa kręgowca to niezwykle istotna część ciała, zarówno dla jej posiadacza, jak i dla badacza, który poddaje ją analizie miliony lat po śmierci rzeczonego właściciela. Można z niej wyczytać, które zmysły dla zwierzęcia były najważniejsze, w jaki sposób zdobywało ono pokarm, jaka była jego dieta. Dla paleontologa kości bynajmniej nie są nieme, a czaszki okazują się wręcz gadatliwe. Woda ma znacznie większą gęstość od powietrza. Stawia więc o wiele większy opór penetrującemu je zwierzęciu. To właśnie dlatego pływające w toni wodnej kręgowce mają zwykle opływowy, niekiedy wręcz torpedowaty kształt ciała. Nie inaczej jest z ich głowami. Aby móc pokonywać opór otaczającej wody, głowy wtórnie wodnych kręgowców przybierają wydłużony pokrój. Zjawisko to dotyka w szczególności szczęk, które w warunkach wodnych stanowią jedyne narzędzie zdolne do pochwycenia zdobyczy. Płetwą sobie nie pomożesz. Wystarczy niekiedy gwałtownie otworzyć szczęki, a ofiara zostaje samoczynnie wessana do ich wnętrza na skutek różnicy ciśnień. Szczęki są również najbardziej wysuniętą ku przodowi częścią ciała zwierzęcia. To właśnie wydłużony pysk delfina, krokodyla czy ichtiozaura jako pierwszy musi pokonać opór hydrodynamiczny ośrodka wodnego. Z tych powodów spora część zwierząt omawianych w tej książce to stwory o mniej lub bardziej pociągłych paszczach. Samo przystosowanie się do wtórnego życia w wodzie nie wymaga wykształcenia długich szczęk. Istniały i dalej istnieją formy wodnych czworonogów o krótkich szczękach. Jednak jest to ewolucyjny motyw, który bardzo często się powtarza. Kolejna sprawa dotyczy budowy całej czaszki. W środowisku lądowym głowy kręgowców muszą być odpowiednio lekkie, tak aby właściciele mogli je unieść na odpowiednią wysokość. U zwierząt drapieżnych pojawia się dodatkowo kwestia podniesienia całej głowy razem ze znajdującą się w szczękach ofiarą. Im większy jest drapieżnik, tym większa może być też jego potencjalna ofiara. Dlatego czaszki wielu kręgowców lądowych mają ażurową konstrukcję, jak w przypadku jaszczurek czy węży. W niektórych liniach rozwojowych, takich jak gady naczelne, archozaury, archozauria, współcześnie należą do nich na przykład ptaki, w czaszkach powstały liczne otwory, dzięki którym nawet największa czaszka jest odpowiednio lekka, przystosowana do tego, by znaleźć się na niekiedy dużej wysokości oraz do podnoszenia pokaźnych ofiar. Największe ofiary lądowych drapieżników są zawsze większe od nich samych. W warunkach środowiska wodnego sprawy mają się inaczej. Zwierzęta wodne muszą wykształcić ciężkie czaszki, które będą pomagały obciążać ciało w toni wodnej. Problem ten dotyka szczególnie wtórnie wodnych kręgowców, które, tak jak ich lądowi przodkowie, muszą oddychać powietrzem atmosferycznym. Raz na jakiś czas wynurzają one swe nozdrza, aby wypuścić zużyte powietrze i nabrać chaust świeżego. Kojarzymy to zjawisko szczególnie z wielkimi waleniami, które wydmuchując powietrze tworzą majestatyczny obłok z pary wodnej. Czaszka musi być więc odpowiednio obciążona, aby równoważyła, a nawet pokonywała, siłę wyporu generowaną przez powietrze znajdujące się w płucach. Niezależnie od tego, czy mówimy o morzu, czy o zbiornikach słodkowodnych, drapieżniki przeważnie przekraczają rozmiarami swoje największe ofiary. Dochodzimy tutaj do kluczowego wniosku. W wodzie czaszki muszą być cięższe niż na lądzie. Zatem czaszki gadów morskich czy też waleni będą miały litą konstrukcję bez jakichkolwiek dodatkowych otworów. Nawet wtórnie wodne archozaury, takie jak krokodyle i ich kuzyni, mimo że ich przodkowie mieli dodatkowe otwory przedoczodołowe oraz otwory w żuchwie, są ich pozbawione. Oznacza to, że obecność lub brak dodatkowych otworów w czaszce nie czyni jeszcze nikogo członkiem danej grupy. Niezależnie od ewolucyjnego pochodzenia, kręgowce wtórnie wodne wykształcają podobne przystosowania, które wymusza na nich wodne środowisko życia. W temacie przystosowań związanych z głową należy wspomnieć także o usprawnieniu zmysłu wzroku. Jest to bowiem jeden z najważniejszych zmysłów, jakimi posługują się wtórnie wodne drapieżniki, niezależnie od tego, czy chodzi o plezjozaury, krokodyle czy słonie morskie. Dlatego powtarzającym się elementem budowy czaszek większości morskich potworów, o których mówię w tej książce, będą duże oczodoły, znacznie powiększone w stosunku do kręgowców żyjących na lądzie. Bywało nawet, że oczodoły stanowiły największą część powierzchni czaszki, jak u ichtiozaurów czy niektórych plezjozaurów. O tym, czy na pewno wielki oczodół dowodzi wielkich gałek ocznych, porozmawiamy później. Różni badacze mają na ten temat odmienne zdania. Tak czy inaczej, wzrok z pewnością służy jako główne źródło informacji dla wtórnie wodnego kręgowca. Nie ma się co dziwić. W mętnych i nierzadko ciemnych wodach wypatrzenie zwinnej zdobyczy to nie lada wyzwanie. W zmianach ostrości widzenia pomocne są tak zwane pierścienie sklerotyczne, twardówkowe, do których są przytwierdzone mięśnie naciskające na soczewkę. Zdolność do szybkiej akomodacji oka w warunkach zmiennego nasłonecznienia i również zmiennego stopnia zmętnienia wody to jedna z ważniejszych cech związanych z przystosowaniem wzroku do funkcjonowania w środowisku wodnym. Pierścienie sklerotyczne występują u niemal wszystkich grup kręgowców, zanikły jedynie u krokodyli i ssaków, ale to właśnie u wtórnie wodnych form okazały się szczególnie przydatne. Najprawdopodobniej te kostne struktury stabilizowały soczewkę oka i chroniły ją przed ciśnieniem wody morskiej, które wzrasta razem z głębokością zanurzenia. Okazuje się jednak, że wzrok był nierzadko wspomagany przez inne, wyspecjalizowane zmysły. Należały do nich węch, echolokacja, a nawet zdolność wykrywania subtelnych zmian ciśnienia wody. Do każdej z tych specyficznych adaptacji wrócimy przy okazji poznawania tych wtórnie wodnych kręgowców, które dany zmysł posiadały. Szyja. Zróbmy krok dalej w analizie koniecznych zmian w planie budowy ciała. Panuje przekonanie, że w środowisku wodnym szyja jest w zasadzie niepotrzebna. Jest to tylko częściowa prawda. W trakcie powrotu do mórz są bowiem do wyboru dwa warianty. Pierwszy rzeczywiście polega na skróceniu szyjnego odcinka kręgosłupa, co skutkuje tym, że zwierzę wygląda, jakby szyi w ogóle nie miało. Drugi wariant to jednak coś skrajnie przeciwnego. Dochodzi w nim do wydłużenia odcinka szyjnego kręgosłupa do rozmiarów niekiedy wręcz karykaturalnych. Wariant numer jeden wybierany był w przeszłości geologicznej przez takie zwierzęta jak ichtiozaury, niektóre plezjozaury czy mozazaury, a dziś występuje u waleni i brzegowców, na przykład manatów. Wariant drugi spotykamy w przypadku większości plezjozaurów i ich pierwotnych kuzynów, notozaurów, a także u ssaków płetwonogich, takich jak foki, lwy czy słonie morskie. Są to dwie główne drogi ewolucyjne, jakie obierają zwierzęta lądowe w trakcie wykształcania wodnych przystosowań. Dlaczego akurat przybrało to taką formę? Duży wodny drapieżnik, który aktywnie porusza się w toni wodnej, raczej nie musi oglądać się za siebie. Długa szyja jest mu więc niepotrzebna. Takie zwierzę będzie skupiało całą swoją energię na ściganiu zdobyczy i pokonywaniu oporu wody. Niekiedy jednak to właśnie wydłużenie szyjnej części kręgosłupa nadaje opływowości przedniej części ciała i sprawia, że można łatwiej podejść albo podpłynąć swoją potencjalną ofiarę, przykładowo ławicę ryb lub głowonogów. Większość krótkoszyich gadów i ssaków morskich będzie zatem wyposażona w wydłużone szczęki, natomiast ich długoszyje odpowiedniki to zwierzęta o stosunkowo krótkich szczękach i raczej niewielkich głowach. Albo, albo. Obręcz barkowa. Pas barkowy znajduje się mniej więcej na wysokości płuc, a jak już ustaliliśmy, w płucach wtórnie wodnych gadów i ssaków znajduje się powietrze, które jest źródłem siły wyporu. Dlatego kości budujące pas barkowy przybierają u tych zwierząt formę przeważnie płaskich tworów o stosunkowo dużej powierzchni. Łopatka, kość krucza lub w niektórych wypadkach kość łopatkowo-krucza, scapulocoracoid, to pokaźne kostne obciążniki stanowiące balast. Forma, jaką przybierają te struktury, stanowi źródło siły ciągnącej zwierzę w dół, a zatem w kierunku przeciwnym do siły wyporu, której źródłem są płuca. Siły te mogą się naturalnie równoważyć, zwierzę unosi się na powierzchni wody, lub jedna z nich, siła ciążenia, jest w stanie pokonać drugą, zwierzę się zanurza. U wielu grup kręgowców wtórnie wodnych przeważa plan budowy kości pasa barkowego w postaci potężnych, kostnych płyt. Tak jest u ichtiozaurów, plezjozaurów, plakodontów czy żółwi morskich. U dwóch ostatnich doszło do skrajnych przystosowań tej części ciała, co dało początek charakterystycznemu pancerzowi. Kończyny. Najbardziej oczywistą transformacją, jaka musi się dokonać podczas wtórnego przystosowywania się lądowych kręgowców do życia w morzach, jest zmiana funkcji kończyn. Przekształcają się one z narządów służących do poruszania się po lądzie, stania, podnoszenia ciała, chodzenia, biegania, w takie, które służą do pływania. W wielu liniach ewolucyjnych zmiany wiązały się po prostu z zanikiem palców i powstaniem wiosłowatych płetw. Zwierzęta ziemnowodne, takie jak dzisiejsze foki i lwy morskie, ciągle mają widoczne palce, są one jednak spięte błoniastą płetwą. Prawdopodobnie tak samo wyglądały kończyny u wymarłych ziemnowodnych gadów, takich jak notozaury i im podobne. Całkowite przystosowanie się do życia w morzach oznaczało zanik widocznych palców i zamknięcie ich szkieletu w mięsistej rękawicy. W taki sposób powstały dobrze nam znane płetwy wielorybów, delfinów, morświnów, brzegowców i żółwi morskich, a w minionych epokach geologicznych los ten spotkał ichtiozaury, plezjozaury, mozazaury, a nawet niektóre krokodylomorfy. Płetwa musi często, choć nie zawsze, pełnić funkcję napędową przy jednoczesnym stawianiu wodzie jak najmniejszego oporu. To dlatego płetwy większości morskich gadów i ssaków są tworami przypominającymi mniej lub bardziej wiosłowate płaty. Oczywiście i tutaj mamy pewną zmienność kształtów. U niektórych grup płetwy były bardziej wydłużone i stanowiły główne źródło napędu, np. u plezjozaurów, żółwi czy niektórych waleni. Podczas gdy u innych służyły raczej jako wystające na boki stateczniki zapobiegające obróceniu się zwierzęcia brzuchem do góry, u niektórych ichtiozaurów i mozazaurów. Zanik widocznych palców nie oznacza jednak, że nie znajdujemy ich śladów. Płetwy waleni, żółwi morskich, manatów, plezjozaurów i ich kuzynów, ichtiozaurów i mozazaurów kryły i kryją w sobie anatomię wskazującą na lądowe pochodzenie ich przodków. Każda taka płetwa zawiera bowiem szkielet palców. Co ciekawe, w wielu liniach rozwojowych wtórnie wodnych czworonogów dochodziło w czasie ewolucji do zwielokrotnienia liczby palców oraz ich członów. Zatem przykładowy ichtiozaur miał w swoim szkielecie więcej palców niż kręgowce lądowe, a w każdym palcu mogła znajdować się większa liczba paliczków. Pojedyncze paliczki przybierały inne kształty w zależności od grupy gadów czy ssaków, do której należał ich właściciel. kiedy paleontolog odnajduje izolowany paliczek gada morskiego. Jest w stanie powiedzieć, czy należał on do ichtiozaura, plezjozaura, czy też mozazaura. To taka nasza paleontologiczna supermoc. Studenci są nią zachwyceni. Zdarzało się też, że jedna para płetw, zazwyczaj tylna, ulegała redukcji. W przypadku ichtiozaurów oznaczało to po prostu drastyczne zmniejszenie rozmiarów tylnych płetw i całego pasa miednicowego względem płetw przednich, razem ze wspomnianym wyżej rozbudowanym pasem barkowym. Uwaleni tylne płetwy zanikły całkowicie. Nie wystają już na zewnątrz ciała, choć wieloryby ciągle mają szkielet tylnych płetw zatopiony w ciele miękkim. Zmianą proporcji i rozmiarów płetw towarzyszyły często przemiany w budowie i długości ogona. Ogon i płetwy wymiennie przyjmowały funkcję napędową. To dlatego wieloryby, które tylnych płetw nie mają, wyposażone są w potężną płetwę ogonową, a obdarzone dwiema parami podłużnych i wiosłowatych płetw plezjozaury wykształciły stosunkowo krótkie ogonki. Kiedy jedna cecha pełniąca daną funkcję uległa rozbudowaniu, wtedy inna, która również mogła służyć do tego samego celu, ulegała zredukowaniu lub całkowitemu zanikowi. To jedna z podstawowych reguł rządzących ewolucją powrotu kręgowców do mórz. Albo, albo. Rozmnażanie. Ostatnie, o którym należy wspomnieć, chociaż być może najważniejsze przystosowanie do wtórnie wodnego trybu życia, to przejście od jajorodności do żyworodności. Żyworodność jest niemal obowiązkowa, jeżeli chcemy spędzać całe życie w morzu. Ssaki są pod tym względem uprzywilejowane, bo już od początku swojej historii ewolucyjnej były zwierzętami żyworodnymi. Gady miały trudniej. Jak wiadomo, składają one jaja okryte mineralną lub skórzastą skorupką. Oznacza to, że ich młode po porodzie zamknięte są przez jakiś czas w szczelnej kapsule, którą co najmniej jedno z rodziców musi się opiekować, aż do momentu wyklucia się. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku życia na lądzie, ale skrajnie nieopłacalne w warunkach środowiska wodnego. Jaja można wprawdzie zakopać, jednak w morzach i oceanach dno jest przeważnie penetrowane przez masę drapieżnych i padlinożernych bezkręgowców, które z pewnością nie pogardziłyby pysznym obiadem w postaci pożywnego jajka. Rodzenie w pełni ukształtowanego młodego jest po prostu znacznie efektywniejsze i mniej czasochłonne. Większość gadów morskich, o których będę opowiadał, już na bardzo wczesnym etapie swojej ewolucji przeszła do żyworodności. Grupą, która do dziś trzyma się składania jaj, są żółwie morskie. Muszą one wychodzić na brzeg, aby składać dużą liczbę jaj w wygrzebanych przez siebie dołach na plaży. Po złożeniu wszystkich jaj matka wraca do morza. Są to zatem zwierzęta, które nie opiekują się swoimi młodymi. Wiedzę o tym, jak wyglądały poród i opieka rodzicielska u wymarłych gadów morskich, mamy dzięki unikatowym stanowiskom paleontologicznym, w których zachowały się skamieniałości zwierząt zmarłych w trakcie wydawania na świat potomstwa. Każdy z tych przypadków omówię osobno przy danej grupie zwierząt.